To jest podcast o klimacie, a naszym gościem jest Marcin Kowalczyk, szef zespołu klimatycznego WWF Polska, ekspert koalicji klimatycznej. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry.
A porozmawiamy o zbliżającym się szczycie klimatycznym COP27. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, czym są te szczyty, jak to się wszystko zaczęło i dlaczego są ważne.
Te szczyty to są tak naprawdę kluczowe spotkania dotyczące kwestii związanych ze zmianą klimatu w każdym roku. Zaczęło się to od uchwalenia w 1992 roku konwencji klimatycznej, bo te szczyty tak naprawdę są spotkaniami wszystkich stron konwencji klimatycznej dorocznymi. Są to spotkania, na których zarówno podejmowane są przez te szczyty decyzje dotyczące tego, w jakim kierunku mają toczyć się prace, jak i również pojawiają się nowe zobowiązania, pojawiają się nowe działania, nowe pomysły. Dlaczego są ważne? Dlatego, że przede wszystkim są to jedyne miejsca, gdzie wszystkie państwa mogą rozmawiać ze sobą na równej stopie o kwestiach związanych ze zmianą klimatu, gdzie głos takiego państwa jak Tuwalu waży tyle samo tak naprawdę, co głos Stanów Zjednoczonych, a decyzje podejmowane są w drodze konsensusu, więc nie można narzucić swojej woli innym państwom. Trzeba przekonać je do swoich racji.
Kto bierze udział w tych szczytach?
Oczywiście biorą udział po pierwsze państwa, które są stronami konwencji. To jest w tym momencie ponad 190 państw świata, które podpisały i ratyfikowały konwencję. Biorą w nich udział zarówno negocjatorzy i eksperci, którzy prowadzą negocjacje techniczne, jak i ministrowie, co zazwyczaj środowiska lub klimatu z tych poszczególnych państw, podczas tak zwanego segmentu wysokiego szczebla, który odbywa się w drugim tygodniu. Natomiast od kilku lat pojawiła się, powiedzmy, taka trochę nowa tradycja, że również na samym początku szczytu pojawiają się głowy państw i rządów, które mają dodać takiego bardzo politycznego, wysokiego szczebla wymiaru tym negocjacjom, które się będą odbywać. Aczkolwiek nie na każdym szczycie takie spotkania powinny się odbyć. Na szczycie w Sharm el-Sheikh takie spotkanie się nie tak mimo wszystko odbędzie. Z Polski reprezentować nas będzie pan prezydent Andrzej Duda. Mhm. To są strony, ale oprócz stron mamy uczestników, którzy nie są stronami. Po pierwsze są to różnego rodzaju organizacje międzyrządowe, typu innego rodzaju agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, różnego rodzaju banki międzynarodowe, fundusze typu na przykład Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy nawet same fundusze konwencji, tam są takie fundusze jak Fundusz Adaptacyjny czy Zielony Fundusz Klimatyczny, które wspierają państwa rozwijające się w działaniach związanych ze zmianą klimatu. Oprócz tego uczestniczą organizacje pozarządowe. I organizacje pozarządowe są zrzeszone w tak zwanych konstytuantach. Konstytuanty zależą od tego, jakiego typu są to organizacje. Jest konstytuanta dla organizacji ekologicznych, jest konstytuanta dla organizacji biznesowych, dla organizacji zrzeszających młodzież, czy na przykład dla organizacji zrzeszających związki zawodowe.
Czego możemy się spodziewać po tym szczycie w Egipcie? To też warto zaznaczyć, że miejsce to, gdzie się odbywa szczyt klimatyczny, też nie jest przypadkowe.
Dokładnie tak. Miejsce jest wybierane. Oczywiście zgłasza się kandydat, państwo, które jest gotowe przyjąć taki szczyt i zazwyczaj jest co najmniej jeden, jeśli nie kilku kandydatów gotowych do przyjęcia, ale odbywa się to w porozumieniu z pewnym kryterium geograficznym. W Organizacji Narodów Zjednoczonych mamy 5 grup geograficznych. Grupę wschodnioeuropejską, grupę afrykańską, grupę Ameryki Łacińskiej i Karaibów, grupę azjatycką oraz grupę państw zachodnioeuropejskich i innych. Te inni to przede wszystkim Australia i Nowa Zelandia. I co roku następuje rotacja, kolejna z grup otrzymuje możliwość zorganizowania takich szczytów klimatycznych. W tym roku jest kolej grupy afrykańskiej, dlatego jako przedstawiciel grupy afrykańskiej zgłosił się tutaj Egipt. Natomiast oczywiście, co będzie ważnego? COP odbywa się w Afryce, więc będą poruszane tematy, które są ważne dla Afryki. Dla Afryki ważne są kwestie związane z adaptacją do zmiany klimatu i z kwestiami tak zwanych szkód i strat, a więc szkód poniesionych przez państwa, przez społeczności w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych, w wyniku katastrof spowodowanych zmianami klimatu typu susze, powodzie, czy też gwałtowne huragany. Te kwestie będą bardzo kluczowe, połączone z kwestiami związanymi z finansowaniem, zarówno dla adaptacji czy szkód i strat, jak i ogólnie finansowaniem, które państwa rozwinięte na mocy konwencji również mają obowiązek udzielać państwom rozwijającym się. Te kwestie tak naprawdę zdominują ten polityczny przekaz szczytu, ale oczywiście na takim szczycie odbywa się szereg rozmów bardzo technicznych, dotyczących chociażby przyjęcia raportu różnych ciał konwencji czy funduszy znajdujących się pod konwencją, dyskusji na temat zasad raportowania czy innych kwestii, które tak naprawdę rozumieją jedynie osoby bardzo mocno zaangażowane w te dyskusje. Ale te dyskusje są nimi równie ważne jak te dyskusje polityczne, dlatego żeby chociażby stworzyć system raportowania, który będzie spójny i który będzie obejmował wszystkie państwa konwencji.
Czy możemy powiedzieć, jaki obszar tematyczny jest tym najbardziej skomplikowanym, tym, gdzie największe boje się toczą między negocjatorami? Czy to jest właśnie finansowanie?
Finansowanie jest tym tematem, który jest najbardziej dzielący moim zdaniem. Zdecydowanie jest to kwestia dostarczenia przez państwa rozwinięte, państwom rozwijającym się, tych już obiecanych środków finansowych, zgodnie z deklaracjami jeszcze z Kopenhagi, z Cancun, czyli z lat 2009-2010. Państwa rozwinięte zobowiązały się łącznie zmobilizować od 2020 roku 100 miliardów dolarów rocznie. Obietnica ta nie została wypełniona. Ani w 2021, ani w 2022 ten pułap też nie został prawdopodobnie osiągnięty, w związku z czym tutaj następuje poważny brak zaufania ze strony państw rozwijających się. I dyskusje na temat finansowania zdecydowanie będą bardzo gorące, zwłaszcza że doszedł jeszcze jeden temat finansowy, który już troszeczkę wspomniałem, kwestie związane z nowym mechanizmem dla szkód i strat. Oczywiście są też inne tematy, które potrafią być gorące. Szkody i straty jako takie były bardzo gorącym tematem w ostatnich latach. Jednak podejrzewam, że akurat na tym szczycie to się przeniesie właśnie na kwestie związane bezpośrednio z samym finansowaniem, bo całe dyskusje dotyczące szkód i strat docelowo dążyły do tego, żeby znaleźć jakiś mechanizm finansowy pozwalający na ich redukcję.
Jakich decyzji się możemy spodziewać? Jak to wygląda formalnie? Czy zapada jedna decyzja kończąca cały szczyt, czy jest ich więcej?
Formalnie rzecz biorąc, dla każdego punktu w porządku obrad, takich punktów porządków obrad jest tak naprawdę kilkadziesiąt, zapada jedna decyzja. Nie dla każdego zapada decyzja. Czasami są decyzje zbiorcze dla kilku powiązanych ze sobą tematycznie punktów porządku obrad. Natomiast oprócz tych punktów, tych decyzji dla poszczególnych porządków obrad, zapadają również trzy tak zwane decyzje przewodnie. Decyzje przewodnie są to decyzje dla spotkania, dla konferencji stron konwencji klimatycznej, dla spotkania stron protokołu z Kioto i dla spotkania stron porozumienia paryskiego, ponieważ COP służy tak naprawdę jako spotkanie dla wszystkich tych trzech porozumień, tych wszystkich trzech porozumień międzynarodowych.
Co musiałoby się stać, żebyśmy mogli powiedzieć, że ten szczyt, który jest przed nami, zakończył się sukcesem?
Na początek przestrzegałbym przed nadmiernymi oczekiwaniami wobec tego szczytu. Ten szczyt będzie miał w dużej mierze charakter techniczny, więc nie można tutaj oczekiwać żadnych przełomów. Natomiast miarą sukcesu będzie po pierwsze wypracowanie co najmniej jakiegoś procesu i kamieni milowych dla tego nowego mechanizmu finansowego na rzecz szkód i strat. Po drugie, znalezienie jednak jakiegoś rozwiązania dotyczącego wreszcie dostarczenia 100 miliardów dolarów rocznie dla państw rozwijających się. Po trzecie, będą dosyć istotne dyskusje na temat tak zwanego nowego celu finansowego. Cel 100 miliardów dolarów obowiązuje do roku 2025, a zgodnie z decyzjami podjętymi w Paryżu, po 2025 powinien się pojawić nowy cel. Nad tym trwają prace, mają się zakończyć w roku 2024, ale znowu dobrze byłoby, gdyby zostały wyznaczone kamienie milowe. I wreszcie dyskusje dotyczące adaptacji, które zaowocują również zwiększeniem finansowania na adaptację. Decyzja z Glasgow wzywała państwa rozwinięte do tego, żeby te środki, które były przeznaczone na adaptację w roku 2019 do roku 2025 zostały podwojone, tak żeby docelowo osiągnąć równowagę między środkami przeznaczanymi na redukcję emisji w państwach rozwijających się i tymi przeznaczanymi na adaptację, dążenie do równowagi powiedzmy 50-50% tych środków. Ale znowu dochodzą tutaj kwestie związane ze szkodami i stratami, które teoretycznie powinny być poza tą równowagą, więc tutaj też będą czekały nas bardzo gorące dyskusje, które niekoniecznie zakończą się w tym roku. W tym roku raczej możemy oczekiwać przygrywki. Oczywiście dobrze byłoby też, żeby w jednej z decyzji przewodnich pojawiła się też kwestia odejścia od paliw kopalnych. Pewien element tego odejścia od paliw kopalnych pojawił się już w projektach decyzji przewodniej z Glasgow. Ostatecznie został bardzo mocno osłabiony, ale mimo wszystko pojawiła się już tam kwestia może nie tyle odejścia, ale zmniejszania udziału paliw kopalnych i wykorzystywania paliw kopalnych. Jeżeli w Sharm el-Sheikh udało się podjąć decyzję o odchodzeniu kompletnym odchodzeniu od paliw kopalnych, to też można by poczytać jako sukces, a przynajmniej spory krok naprzód.
Powiedzmy jeszcze o stanowisku Unii Europejskiej na ten szczyt. To wygląda tak, że zawsze takie stanowisko jest wypracowywane?
Tutaj możemy powiedzieć o dwojakich stanowiskach Unii Europejskiej. To, co publicznie jest dostępne, to są konkluzje Rady i to stanowisko jest bardzo, bardzo ogólnikowe i nie zawiera zarówno szczegółów, jak i pewnych czerwonych linii, czyli rzeczy, na które Unia Europejska nie może się zgodzić. Aczkolwiek muszę przyznać, że to stanowisko, które zostało wypracowane w tym roku, jest wyjątkowo długie. Zazwyczaj konkluzje Rady na COP nie były aż tak długie i nie zawierały aż tylu elementów. Samo stanowisko, już takie szczegółowe stanowisko negocjacyjne Unii Europejskiej jest wypracowywane przez ekspertów i zatwierdzane przez odpowiednią grupę roboczą w ramach Rady Europejskiej, ale ono jest niejawne. Ono jest tylko i wyłącznie do wiadomości delegacji unijnej w związku z tym, że to jest po prostu stanowisko negocjacyjne. Wiadomo, że negocjatorzy nie mają prawa ujawniać swoich pełnych stanowisk i swoich pełnych czerwonych linii, bo wtedy nie będzie mowy o negocjacjach.
Czy stanowisko Polski jest tożsame ze stanowiskiem unijnym?
Co do zasady, z mojego doświadczenia jako też negocjatora przez pewien czas w ramach polskiej delegacji, w ramach delegacji unijnej, polskie stanowisko bardzo często stanowi troszeczkę rozwinięcie i narrację dotyczącą tego, dlaczego na przykład pewne elementy w stanowisku unijnym są czerwonymi liniami dla Polski i dlaczego nie powinny być przekroczone. Znowu, jest to stanowisko, które służy wyłącznie polskim negocjatorom, również do ustalania w ramach już pracy delegacji unijnej, tego, jakie to stanowisko, jakie szczegółowe wypowiedzi unijne mają prawo się pojawić na forum publicznym. Bo tutaj jeszcze trzeba podkreślić, że każdego dnia podczas takiego szczytu spotykają się wszystkie państwa, przedstawiciele wszystkich państw Unii Europejskiej na specjalnym spotkaniu grupy roboczej i dyskutują o tym, co tak naprawdę Unia Europejska powinna zaprezentować danego dnia na różnych punktach porządku obrad, jakiego rodzaju mandat mają negocjatorzy, co mogą powiedzieć. I mogą się również pojawić pretensje, jeżeli na przykład czerwone linie poszczególnych państw wcześniej stwierdzone zostały przekroczone, czy też stanowisko unijne zostało przekroczone w jakiś sposób.
Czy ta sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, a mam na myśli agresję Rosji na Ukrainę, będzie to miało wpływ na przebieg obrad?
Na pewno to nie przejdzie bez echa, natomiast jeżeli to będzie miało wpływ, to przede wszystkim w dyskusjach, które będą miały charakter polityczny, a więc na szczeblu ministrów, na szczeblu szefów państw i rządów. Nie oczekuję jakiegoś bardzo poważnego wpływu na dyskusje techniczne, aczkolwiek nie da się go w 100% wykluczyć. Tutaj mogę tylko powiedzieć, że podobna konferencja, bo to jest konferencja, tak powiedzmy, taka wieńcząca cały rok dyskusji, ale pomniejszy taki szczyt klimatyczny, a właściwie konferencja klimatyczna miała miejsce w czerwcu w Bonn i podczas tamtej konferencji nie było istotnego wpływu na prace techniczne. Owszem, na poziomie politycznym podczas spotkania plenarnego otwierającego konferencję znaczna część delegatów opuściła salę podczas przemówienia rosyjskiej delegacji, ale już same delegacje techniczne przebiegały mniej więcej tak, jak przebiegają zazwyczaj i według bardzo podobnego scenariusza.
Czy od poprzedniego COP-u, który odbywał się w Glasgow, coś się zmieniło? Czy możemy powiedzieć, że mamy postęp w negocjacjach?
Ciężko powiedzieć. To jest bardzo trudne do określenia. Na pewno w Glasgow pojawiły się wezwania do przedstawienia bardziej ambitnych celów redukcyjnych, redukcji emisji na rok 2030. Takowe cele przedstawiły zaledwie 24 państwa i to też czasami nie były albo ambitne, albo po prostu były nowe cele, które nie zostały wcześniej jeszcze ustalone. Więc tutaj raczej jakiegoś bardzo istotnego postępu niestety nie było. Z punktu widzenia jednak pewnych kwestii politycznych, takich jak wspomniałem właśnie szkody i straty, istotny postęp nastąpił chociażby przez uznanie tego, że finansowanie dla takich mechanizmów zasługuje na oddzielny punkt porządku obrad.
Ten COP się odbywa w Egipcie, natomiast też już wiemy, gdzie się odbędzie następny COP i on będzie ważniejszy od tego?
Pod pewnymi względami będzie istotniejszy. Następny COP będzie odbywał się według obecnych ustaleń w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale będzie to COP, który będzie również areną pierwszego tak zwanego globalnego przeglądu. Globalny przegląd jest to cykliczne wydarzenie przewidziane porozumieniem paryskim, które ma co 5 lat podsumowywać, gdzie znajdujemy się w dążeniu do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. Mówiąc tak obrazowo, czy znajdujemy się na kursie i ścieżce, czy jednak z niej zboczyliśmy. To będzie pierwszy taki globalny przegląd. On również wyznaczy niejako standardy co do tego, jak takie przeglądy będą odbywały się w przyszłości, a więc w roku 2028, w 2033 i tak dalej. Ale ten przegląd będzie również podstawą do wypracowania przez państw swoich nowych narodowo określonych wkładów, a więc swoich narodowo określonych zobowiązań mitygacyjnych, czyli dotyczących redukcji emisji na rok 2035. Bo te dyskusje zaczną się po roku 2023 i powinny nowe zobowiązania wpłynąć do roku 2025. Na marginesie oczywiście takie dyskusje będą toczyły się również w Unii Europejskiej, więc czekają nas bardzo poważne spory polityczne dotyczące tego, jaki cel Unia Europejska powinna przyjąć na rok 2035, a być może i na 2040, bo Unia Europejska stara się również przyjmować cele długookresowe.
Czy ten cel 1,5 stopnia jest jeszcze osiągalny? Czy to będzie też przedmiotem rozmów na tegorocznym COP-ie?
Na pewno cel 1,5 stopnia będzie wspominany. Okienko pozwalające na osiągnięcie tego celu jeszcze się nie zamknęło. Jest on coraz trudniejszy do osiągnięcia, zwłaszcza biorąc pod uwagę niewystarczającą ambicję poszczególnych zobowiązań, ale nie został jeszcze całkowicie utracony. 1,5 stopnia jest jeszcze do osiągnięcia, ale będzie to coraz trudniejsze i będzie wymagało naprawdę dużo bardziej ambitnych działań.
W wielu regionach świata ludzie doświadczają coraz poważniejszych skutków zmiany klimatu. Widzimy to też na własne oczy. Czy te katastrofy, które się wydarzyły w przeciągu ostatniego roku, też się przebiją na COP-ie?
Na pewno będą się przewijać właśnie również ze względu na szkody i straty. Szkody i straty służą również swoistej pomocy do odbudowy po takich katastrofach, więc można oczekiwać chociażby tego, że przedstawiciele Pakistanu podniosą kwestię bardzo poważnej powodzi, która nawiedziła ich kraj w tym roku. Tak samo państwa, które doświadczyły huraganów, również mogą tego typu kwestie podnosić. To zresztą nie będzie pierwszy raz, ponieważ tego typu rzeczy były podnoszone już w przeszłości, chociażby można przypomnieć sobie nawet wystąpienie przedstawiciela Filipin na COP-ie w Warszawie w 2013 roku, który w bardzo emocjonalny sposób wskazywał na przechodzący właśnie wtedy przez Filipiny bardzo poważny huragan.
Marcin Kowalczyk, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.